Dzień dobry Państwu. Otwieram obrady 22. sesji Rady Miejskiej w Kierczu, która odbywa się w dniu dzisiejszym, to jest 28 czerwca 2012 roku. Witam bardzo serdecznie Pana Starostę Józefa Koziny. Witam Pana Burmistrza Józefa Matele, zastępcę Pana Burmistrza Jacka Kartinę. Witam Panią Skarbnik Agatę Wołoszyn, Pana Sekretarza Leszka Wilka. Witam Radnych Powiatowych, Panów i Panie Sołtysów. Witam Radnych z przyjaznej nam gminy Branice. Witam wreszcie wszystkich naszych Radnych. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 14 Radnych, co stanowi kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji. Informuję, że sesja jest nagrywana audio. Nagranie będzie udostępnione w internecie. Przystąpimy teraz do przyjęcia porządku obrad 22. sesji Rady Miejskiej w Kierczu. Proponowany porządek obrad jest wyświetlony. Państwa radni wszyscy otrzymali. Czy ktoś z Państwa radnych chce w tej sprawie zabrać głos? Proszę bardzo. Pan radny Bosowski.
Panie przewodniczący, ja chciałbym troszeczkę zakłócić porządek obrad, jeżeli mogę, ponieważ zostałem poproszony przez mieszkańców.
Ale
panie przewodniczący, tu do chwili, ażeby wręczyć uroczyście tutaj na sesji panu burmistrzowi taką oto koszulkę, którą wszyscy radni mają. W imieniu mieszkańców, panie burmistrzu, którzy są przeciwko lokalizacji biogazowni, tak samo jak my, radni Rady Miejskiej w Kierczu, chciałbym panu przekazać tę koszulkę. Korzystając z okazji jeszcze, że jest pan starosta, mieszkaniec gminy Kiec, również panie starosto.
Ja dziękuję za zaproszenie. Nie mogę wpisać do korzyści, ale dziękuję.
Proszę. Dobrze. Dziękuję. Dziękuję panie radny Bosowski.
Rozgoryczony. Dziękuję bardzo.
W związku z tym ponawiam pytanie, czy ktoś chce z państwa radnych w sprawie porządku obrad zabrać głos. Nie widzę. W związku z tym, że uwag nie ma, będziemy obradowali według przedstawionego porządku. Przystąpimy teraz do punktu trzeciego. To jest do przyjęcia protokołu 20. sesji Rady Miejskiej z dnia 23 maja 2012 roku i protokołu 21. sesji z dnia 8 czerwca 2012 roku. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać w tej sprawie głos? Nie widzę. Przystąpimy do głosowania. Głosujemy przez podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu 20. sesji Rady Miejskiej z dnia 23 maja 2012 roku i protokołu 21. sesji z dnia 8 czerwca 2012 roku? Kto jest za? Ale jeszcze raz proszę, bo 13 za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jeden głos wstrzymujący. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w głosowaniu jawnym przyjęto protokół 20. i 21. sesji Rady Miejskiej. Przejdziemy teraz do punktu następnego, to jest do punktu czwartego, czyli informacji pana burmistrza o swojej pracy w okresie międzysesyjnym. Proszę bardzo, panie burmistrzu.
Panie przewodniczący, państwo radni, szanowni goście, w okresie międzysesyjnym, to jest od dnia 23 maja do dnia dzisiejszego, jako organ wykonawczy gminy wydałem 30 zarządzeń, z czego 19 dotyczyło gospodarki mieniem komunalnym i były to: w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kierczu przy ulicy Długiej, stanowiącej własność gminy, czyli to jest ten teren przy przystanku. W sprawie przeznaczenia do oddania w najem na okres 3 lat lokalu użytkowego nr 1 w budynku krytej pływalni przy ulicy Kościuszki nr 14A. Oraz w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu tegoż lokalu użytkowego nr 1 położonego w budynku krytej pływalni ze względu na to, że zrezygnował dzierżawca tego baru, który tam był. Ponownie oddajemy to pod przetarg. Czwarte, w sprawie oddania w użyczenie na czas nieokreślony nieruchomości oznaczonej działką nr 160/5 o powierzchni 1,50 ha położonej w Wojnowicach, stanowiącej własność gminy Kielcz, to jest boisko. W sprawie przeznaczenia do oddania w najem na okres 3 lat lokalu użytkowego usytuowanego w budynku Świetlicy Wiejskiej w Lubotyniu nr 30. W sprawie podania do publicznych wiadomości wykazu lokalu użytkowego położonego w tym samym budynku w Lubotyniu nr 30. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem na okres 3 lat lokalu użytkowego położonego w Kielcu przy ulicy Głupczyckiej nr 3. W sprawie ustalenia ceny wywoławczej ogłoszenia trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w nasiedlu oznaczonej działką nr 243/2. W sprawie ustalenia ceny wywoławczej i ogłoszenia trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w nasiedlu oznaczonej działką nr 242. W sprawie ustalenia ceny wywoławczej i ogłoszenia trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Pilszczu oznaczonej działką nr 599. W sprawie ustalenia ceny wywoławczej i ogłoszenia czwartego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rozumicach oznaczonej działką nr 367. W sprawie ustalenia ceny wywoławczej i ogłoszenia czwartego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ludmierzycach oznaczonej działkami nr 236 i nr 237. W sprawie ustalenia ceny wywoławczej i ogłoszenia czwartego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ludmierzycach oznaczonej działką nr 131/1. W sprawie oddania w użyczenie na okres 3 lat gruntu z części nieruchomości oznaczonej działką nr 1852/10 położonej w Kieczu przy ulicy Okopowej i tam mieszkańcy ze wspólnoty zwrócili się o użyczenie tegoż gruntu na miejsca postojowe dla samochodów. W sprawie przeznaczenia i wykazania do wydzierżawienia gruntu z części działek nr 317/1870/1, 46/6 położony w Kieczu, stanowiący własność gminy Kieczy. Były to grunty, na których stoją kioski różnego rodzaju. W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Dzierżysławiu, stanowiący własność gminy Kiecz. W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego ograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat działki nr 221 położonej w Kieczu przy ulicy Klińskiego. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem na okres 3 lat lokalu użytkowego położonego w Dzierżysławiu przy ulicy Dożynkowej 2000. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego w Kieczu przy ulicy Głupczyckiej nr 23. Z zakresu wykonywania budżetu wydałem 10 zarządzeń i były to 2 zarządzenia w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Kiecz na rok 2012 i jedno zarządzenie w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w roku 2012, 2 zarządzenia w sprawie zmiany budżetu gminy Kiecz na rok 2012, 2 zarządzenia w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2012, 1 zarządzenie w sprawie wynagrodzenia miesięcznego i świadczeń dodatkowych dla członków zarządu przedsiębiorstwa komunalnego Hydrokan spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 1 zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej zarządowi przedsiębiorstwa komunalnego Hydrokan spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i 1 zarządzenie w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej przedsiębiorstwa komunalnego Hydrokan też spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kieczu. Z zakresu wykonywania zadań oświatowych dałem 1 zarządzenie w sprawie zarządzenia ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora zespołu szkół w Kieczu. W sprawach bieżących. Chcę Państwa poinformować, iż w dniu 29 maja odbyło się walne zgromadzenie wspólników PK Hydrokan, spółki naszej komunalnej. Tematem walnego było zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz skwitowanie zarządu spółki za rok 2011, a także skwitowanie Rady Nadzorczej za minioną kadencję i wybór Rady Nadzorczej na nową kadencję. Wobec faktu, że bilans spółki zamknął się sumą bilansową w wysokości 4 795 727 zł, Rachunek zysków i strat za rok 2012 w spółce zamknął się zyskiem w wysokości 771 zł i 9 groszy. Badania bilansu dokonała zewnętrzna firma audytorska ZBR Faber z Wrocławia, nie stwierdzając żadnych nieprawidłowości. Podjąłem uchwały udzielając kwitowania zarządowi spółki i radzie nadzorczej. Powołałem również Radę Nadzorczą na następną kadencję w osobach przewodnicząca pani Urszula Brudkiewicz, członkowie pan Kazimierz Bedry i pan Waldemar Grówski. Gdyby państwo radni chcieli w przerwie rzucić okiem, mam sprawozdanie finansowe łącznie z tym protokołem, raportem z badania tutaj na stole obok mnie leży. W dniu 11 czerwca uczestniczyłem w 14. posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Polskiego na lata 2007-2013. Tematem tego posiedzenia były zatwierdzenie sprawozdania rocznego wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, informacji o zmianie alokacji środków dla poszczególnych działań w ramach tegoż Regionalnego Programu Operacyjnego, ponieważ na niektórych działaniach zostało jakieś tam końcówki pieniędzy, a na innych jeszcze troszeczkę brakuje, więc zarząd województwa informuje nas o tym, że te końcóweczki pieniędzy są przesuwane między poszczególnymi działaniami. Zatwierdzenie zmiany kryteriów naboru wniosków w działaniach 4.3 ochrona powietrza odnawialnych źródeł energii oraz 5.1.1 wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej. Pobyt w Opolu w tym dniu połączyłem z wizytą u zastępcy dyrektora departamentu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Polskiego zarządzającego PROW-em, czyli Programem Operacyjnym Rozwoju Obszarów Wiejskich, celem wyjaśnienia opóźnień w rozliczeniu naszego wniosku na modernizację świetlicy w Ludmierzycach, która była remontowana w roku 2010, a ponieważ do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy jeszcze zwrotu tych środków, więc byłem się po prostu o nie upomnieć. W dniu 18 czerwca uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi. Rozpatrywaliśmy 20 wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach programu PROW. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, znalazły się na liście rankingowej i wszystkie będą realizowane. W dniu 25 czerwca wraz z panią skarbnik byliśmy w Opolu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej negocjować warunki pożyczki na budowę kanalizacji, a zarazem po tej negocjacji odwiedziliśmy prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy w Gliwicach celem monitorowania o szybsze ogłoszenie przetargu na zbycie naszej działki w strefie. Jak wiemy, potrzeba nam dochodów z majątku, stąd nasza wizyta. Ustaliliśmy z panem prezesem, że to ogłoszenie o przetargu będzie przygotowane na początek września. Chcę państwa poinformować również, że trwają prace związane z budową kanalizacji w mieście. Obecnie wykonywane są roboty na dwóch ulicach, czyli na ulicy Kombatantów i na ulicy Różanej. Ponieważ umówiliśmy się również, iż tu będę się starał w czasie tych moich sprawozdań informować o tych sprawach, które państwo zgłaszacie, więc chciałem dzisiaj przekazać następujące informacje. W kwestii tej zastawki na Morawce przy stadionie jest odpowiedź Wojewódzkiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych. Jest to odpowiedź negatywna. Nie będą tego robić, jak wynika z ich tej odpowiedzi. Możemy sobie to zrobić sami, z tym tylko, że musi być wykonany na to projekt, no i powinniśmy mieć finansowanie. Niestety takiego finansowania w tym roku w budżecie nie mamy. Ja bym chciał panu radnemu, ponieważ pytał, przekazać pisma, które skierowaliśmy i odpowiedzi. Chciałbym również przekazać taką opinię, ponieważ na posiedzeniach tych komisji, gdzie brał udział Hydrokan, tam padały dyskusje o to, czy Hydrokan może prowadzić działalność taką gospodarczą wybiegającą poza usługi komunalne. I pani prezes tam się zobowiązała, że taką informację, taką opinię przekaże, więc ja chciałem też również tutaj na ręce pana przewodniczącego taką opinię przekazać, przygotowaną przez radcę prawnego, jak to wygląda z punktu widzenia no właśnie tegoż radcy. Chcę również Państwa poinformować, ja tam na poprzedniej sesji mówiłem, że kilka takich drobnych zadań są przygotowane, zlecenia, że to będzie realizowane. I muszę powiedzieć, że ze względu na to, że mamy w tej chwili dosyć taki duży zator finansowy w budżecie, no bo nie mamy zrealizowanych dochodów. Myśmy zakładali jednak sprzedaż mienia na wysokości około 2 milionów na ten rok, a do tej pory sprzedaliśmy nasze mienie może za około 250 tysięcy. W związku z czym no, niektóre te zadania niestety są przygotowane, zlecenia, ale niestety nie da się ich zrealizować. Więc czekamy. Jeżeli coś do budżetu wpłynie, wówczas te zlecenia będą po prostu uruchamiane. Również na ostatnim posiedzeniu komisji było pytanie o tego wykonawcę, który rozbierał zakład numer 2 w Eluru i że został tam zniszczony chodnik. Więc tutaj staraliśmy się wyegzekwować i w ostatnim tygodniu ten chodnik został poprawiony. I to tyle, jeśli chodzi o takie sprawy, które były zgłaszane do załatwienia. Pod obrady sesji przygotowane projekty uchwał w następujących sprawach. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2011. Uchwała absolutoryjna. Uchwała zmiana wieloletniej prognozy finansowej. Zmiana budżetu gminy na rok 2012. Ustalenia ograniczonego prawa rzeczowego służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność gminy Kiecz. Zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomości gminy Kiecz, gdy przedmiotem kolejnej umowy jest ta sama nieruchomość. Zmiany uchwały dotyczącej zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy i uchwała w sprawie przystąpienia do spółki pod firmą przedsiębiorcy komunikacji samochodowej w Głubczycach, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo teraz o zabranie głosu przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pana radnego Skoczylasa Mirosława.
Panie Przewodniczący, Państwo Radni, zgromadzeni goście. W okresie międzysesyjnym odbyły się 3 posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz 1 posiedzenie wspólne stałych Komisji Rady Miejskiej w Kieczu. Na posiedzeniu w dniu 25 maja Komisja Rewizyjna, pracując w pełnym składzie, dokonała analizy sprawozdania finansowego gminy Kiecz za rok 2011 oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2011. W sprawach bieżących komisja ustosunkowała się do zapytań skierowanych od komendanta powiatowej Straży Pożarnej w Głubczycach, które dotyczą możliwości dofinansowania przez gminę Kiecz w roku 2012 zakupu jednego zestawu hydraulicznego, to jest minimum 18 tysięcy złotych. Dwa, możliwość finansowania w 2013 roku z własnych środków zakupu samochodu średniego dla OSP w Ciborzycach Wielkich, kwota około 400 tysięcy złotych. Komisja wyraziła negatywną opinię dotyczącą możliwości dofinansowania przez gminę Kiecz zadania dotyczącego zakupu sprzętu. W dalszej części posiedzenia komisja zajęła stanowisko w kwestii rozpatrywania wniosków o umorzenie podatków. W opinii Komisji Rewizyjnej pan burmistrz powinien umarzać podatki tylko w wyjątkowych sytuacjach. Na posiedzeniu w dniu 5 czerwca Komisja Rewizyjna w składzie Mirosław Skoczylas, Lech Duda i Lesław Kuśnierz pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminnego za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Kiecz na dzień 31 grudzień 2011 rok i sprawozdanie finansowe, a także przyjęła uchwałę nr 1/2012 w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi Kiecza z wykonania budżetu gminy za 2011 rok. W dniu 19 czerwca odbyło się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w Kieczu. Stan Komisji Rewizyjnej 4 członków, nieobecna pani radna Bronisława Pawlik. Stan Komisji do Spraw Rozwoju Miasta, Oświaty i Usług 5 członków, wszyscy obecni. Stan Komisji do Spraw Rozwoju Rolnictwa i Warunków Bytowych Wsi 5 członków, nieobecny radny Grzegorz Balcer. Stan Komisji do Spraw Mieszkaniowych, Rodziny i oświadczeń socjalnych 5 członków, wszyscy obecni. W pierwszej części posiedzenia stałe komisje wydały 3 opinie dotyczące wdrażania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i były to opinia w sprawie podziału gminy na sektory. I tak, komisja rewizyjna, opinia negatywna. Komisja do spraw rozwoju miasta, oświaty i usług, opinia negatywna. Komisja do spraw mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych, opinia negatywna. Komisja do spraw rolnictwa i warunków bytowych wsi, opinia negatywna. Opinia w sprawie wprowadzenia jednolitego systemu odbioru odpadów komunalnych. Komisja rewizyjna, opinia pozytywna. Komisja do spraw rozwoju miasta, oświaty i usług, opinia pozytywna. Komisja do spraw mieszkaniowych, opinia pozytywna. I Komisja do spraw rolnictwa i warunków bytowych, opinia pozytywna. W sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na wniosek radnego Lesława Kuśnierza pod głosowanie poddano propozycję naliczenia opłaty na podstawie liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. I tak, komisja rewizyjna, opinia pozytywna. Komisja do spraw rozwoju miasta, oświaty i usług, opinia pozytywna. Komisja do spraw mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych, opinia pozytywna. I Komisja do spraw rolnictwa i warunków bytowych wsi, opinia pozytywna. W drugiej części posiedzenia komisje zaopiniowały prośbę dyrektor PSP w Kieszu dotyczącą możliwości utworzenia 3 oddziałów klas pierwszych. I tak opinie. Komisja rewizyjna, opinia negatywna. Komisja do spraw rozwoju miasta, oświaty i usług, opinia pozytywna. Komisja do spraw mieszkaniowych, rodzin i świadczeń socjalnych, opinia pozytywna. I Komisja do spraw rolnictwa i warunków bytowych wsi, brak opinii. W sprawach bieżących pan burmistrz przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach, spółka z o.o. oraz wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej objęcia udziału w kapitale zakładowym spółki i poprosił o zaopiniowanie projektów. I tak, komisja rewizyjna, opinia pozytywna, komisja do spraw rozwoju miasta, oświaty i usług, opinia negatywna. Komisja do spraw mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych, brak opinii. Komisja do spraw rolnictwa i warunków bytowych wsi, opinia pozytywna. Pan burmistrz przedstawił również propozycję starostwa powiatowego w Głubczycach, która dotyczyła wydania wspólnie ze starostwem gazetki Rzecz Powiatowa. Propozycja została zaopiniowana przez stałe komisje. Komisja rewizyjna, brak opinii. Komisja do spraw rozwoju miasta, oświaty i usług, opinia pozytywna. Komisja do spraw mieszkaniowych, rodziny, świadczeń socjalnych, opinia pozytywna. Komisja do spraw rolnictwa i warunków bytowych wsi, opinia pozytywna. W dniu dzisiejszym, to jest 28 czerwca, przed sesją Rady Miejskiej odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej celem zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok. Komisja wyraziła pozytywną opinię dla propozycji zmiany budżetu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa przewodniczących chce jeszcze zabrać głos? Nie widzę, dziękuję. Przejdziemy do następnego punktu, to jest do punktu 5. Zapytania, interpelacje i wolne wnioski. Proszę bardzo o zabieranie głosu. Proszę bardzo, pani radna Pawlik.
Panie burmistrzu, ja mam zapytanie dotyczące pana działalności w okresie międzysesyjnym, a konkretnie zarządzenia dotyczące wynagrodzeń i premii dla Hydrokanu. Czy te premie i wynagrodzenia, czy to zarządzenie dotyczy roku 2011? I kolejne pytanie, czy spółka Hydrokan planuje uczestnictwo w projektach z udziałem funduszy europejskich? Natomiast skwitowanie zarządu i to powołanie Rady Nadzorczej wnioskuję, aby ukazało się w informacjach bieżących dla radnych. Wtedy będziemy, że tak powiem, mieć spokojnie mogli się z tym zapoznać na naszej stronie internetowej. A teraz dotyczące Lubotynia. Droga osiedlowa, która jest w planie budżetowym, z rozmowy z mieszkańcami i padł taki wniosek, żeby nie robić to tak, jak było robione w ubiegłym roku wybiórczo, tylko zacząć inwestycje z jednej lub z drugiej strony i zrobić na tyle, na ile te fundusze pozwalają. A później będziemy kontynuować dalej. I jak...
Przepraszam bardzo Pani Radna, ale proszę tak bliżej mikrofonu, bo to jest nagrywane i później w internecie jest ciężko to odsłuchać.
Dobrze. I jeszcze jedna sprawa dotycząca modernizacji parku w Lubotyniu, która jest rozłożona na wiele lat i też jaki jest termin tej modernizacji, która jest zresztą zgodna z planem zagospodarowania. I myślę, że teraz pytanie do pana starosty, jak już, tak rzutem na taśmę. Dotyczy to drogi powiatowej, tego nieszczęsnego łapacza piasku, który wielokrotnie został, już był podnoszony. Chodzi o porządek. W tym momencie chodzi o to, żeby tam ten sprzęt, który pracuje, po prostu sprzątał za sobą. Tam są naprawdę niebezpieczne garby i to jest bardzo niebezpieczne miejsce dla wszystkich. I druga rzecz też dotyczy drogi powiatowej. Chodzi o podcięcie gałęzi drzew, które zbyt nisko zwisają nad drogą i zagrażają użytkownikom. Szczególnie to dotyczy drzew, które są naprzeciwko cmentarza w Lubotyniu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Pan radny Wójtowicz.
Ja mam takie pytanie. 2 miesiące temu, może więcej niż 2 miesiące temu, chodziła komisja po Orliku i zostało znaleziony szereg usterek i wad Orlika. Do tej pory nie jest nic robione w tym kierunku, bo jak się widzi tutaj w Parku Czterech Żywiołów też były usterki i wady, ale coś jest robione w tym kierunku, codziennie się usuwa w okresie gwarancyjnym. Nie wiem, co z tym monitoringiem. Ostatnio został uszkodzony monitoring. Tak? No i tu mam pytanie do pana starosty odnośnie naszego ZOL-u, jak się przedstawia sytuacja.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Tracz.
Ja mam kilka takich starych spraw, ale one chyba zostały pominięte z pamięci i tak dalej. Mi chodzi o taką rzecz. Na naszym kościelniaku tak zwanym kiedyś proponowałem, żeby zrobić tablicę, czy to konserwator zrobić, czy gmina, to nie jest ważne, żeby było wiadomo, co to było kiedyś i co to jest. Bo to w tej chwili kupa gruzu i nic więcej. Z tym trzeba by było zrobić porządek. No i jeszcze jedną sprawę taką, jak już jesteśmy przy tablicach, na tym starym, że tak powiem, od wysypisku, które było na przy ulicy Mickiewicza, tam jednak wysypują śmieci i tam trzeba by było też zrobić tablicę, bo nawet tam się niektórzy tłumaczą, że nie ma tablicy, to znaczy, że można, bo ktoś tam jeden wysypał i tam była straż, jest sprawa załatwiona, ale tablica by się przydała. Następną sprawą mam znów do tej nieszczęsnej ulicy Kilińskiego wracam. Kiedyś żeśmy mówili o usunięciu słupów, które stoją, że tak powiem, bezużyteczne na drodze. Pan kierownik tej firmy całej powiedział, że tak, usunięto, ale usunęli ten słup, który leżał luzem przy moście, ale te stojące na drodze nie. Także prosiłbym, żeby to tam jakoś pogonić, żeby to szybciej to sprzątnęli. I jeszcze chciałbym wrócić też do sprawy przedłużenia ulicy Kilińskiego w kierunku Jałownika. Kiedyś żeśmy ten temat podejmowali, oczywiście kombinat nie wyraził zgody na oddanie tego kawałka ziemi. Trzeba by było to, mi się wydaje, ponowić. Mamy naszego byłego posła w agencji, także można się by było nim troszeczkę posłużyć, może by pomógł. I trzeba by było kiedyś przystąpić, bo to jest tak ślepa uliczka, że naprawdę tam nie ma szans przejazdu, a tam na końcu jest młody rolnik, sprzęt chce większy kupić, nie ma dojazdu. To następny punkt jest, jadąc w kierunku Dzierżysławia, zauważyłem, że już od kilkunastu lat rośnie bardzo dużo tego tak zwanego barszczu. Oglądałem ostatnio program, to jest bardzo niebezpieczna roślina. No i trzeba by było coś zrobić, żeby z tą rośliną powalczyć, czyli ją jakoś zlikwidować. Następny temat. Wniosek kiedyś złożyłem, żeby w ogrodzie Czterech Żywiołów przestawić płot za schody. Po to, żeby ludzie z tego korzystali, bo idąc nawet w niedzielę ze szwagrem na wycieczkę, że tak powiem, chciałem mu pokazać, to furtki pozamykane, trzeba dookoła iść. schody są dla parady. Ten temat bym chciał, żeby to naprawdę wziąć się do tego poważnie i przestawić płot. Najmniejsze chyba koszty. Chciałem tutaj jeszcze zaprosić na naszą komisję, która będzie 5 lipca, ale tu już burmistrz odpowiedział, dał mi pisma, kogoś z tego zarządu tych rzek, no bo tam jest tragedia. My mówimy tutaj o smrodzie na temat biogazowni, ale koło stadionu tam mieszkam akurat, chyba jest gorszy ten smród, jak w tych biogazowniach, któryśmy byli. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Kuśnierz.
Ja jeszcze wrócę do Parku Czterech Żywiołów. Chciałem tutaj uświadomić pana radnego Wójtowicza i oczywiście wszystkich radnych, jaką mamy sytuację w tym parku, bo byłem dzisiaj na kolejnym przeglądzie gwarancyjnym. Chyba
ale panie radny, przepraszam, zapytanie i wolne wnioski, a to w sprawach bieżących może.
Przepraszam, dobrze.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Bosowski.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo, panie burmistrzu, kilka takich pytań i uwag. Pierwsze pytanie, droga na Zatorzu. Z tego, co pan mówił, na wiosnę miała zostać naprawiona. Jeszcze tam prace się nie zaczęły. Kiedy zostanie ta droga zrobiona tak, ażeby można było z niej normalnie korzystać? Druga sprawa, biuletyn informacji publicznej. Panie burmistrzu, informacja o sesji, która odbyła się 23 maja, została zamieszczona w biuletynie bodajże 28 lub 26, teraz nie będę tutaj, nie chcę się kłócić, nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że 28, czyli kilka dni po sesji. Stali się mieszkańcy, którzy chcieli przyjść na tą sesję, ponieważ była podejmowana uchwała w sprawie włączenia gimnazjum w struktury zespołu szkół. Nie wiedzieli, nie mieli skąd się dowiedzieć, a nie wszyscy chodzą do urzędu, żeby czytać tablicę ogłoszeń. Nie wiem, czy było to zgodnie z prawem. Panie burmistrzu, jeszcze nie wiem, czy pan podjął już decyzję, znaczy na pewno nie wydał pan decyzji, ale czy pan już zajął jakieś stanowisko odnośnie biogazowni? Chciałbym powiedzieć, że ja oraz ludzie, którzy byli obecni, większość obecnych na rozprawie administracyjnej, są oburzeni pana zachowaniem, mianowicie tym, że opuścił pan tą rozprawę i nie chciał wysłuchać do końca argumentów mieszkańców. Przekazuję. Korzystając z obecności pana starosty, chciałbym się dowiedzieć, panie starosto, mamy podjąć uchwałę o przejęciu 5% udziału w spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Głuchczyca. Proszę mi powiedzieć, jak wygląda kondycja finansowa tej spółki w tym momencie. Czy prawdą jest, że PKS prawdopodobnie będzie musiał zapłacić, zwrócić około 1 miliona złotych? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto z państwa radnych chce zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Maryszczak.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, jestem na pewno podbudowany i utwierdzony w jednym, że warto być konsekwentnym, a tej konsekwencji uczę się od radnych starszych stażem, między innymi od kolegi radnego, pana Kazimierza Tracza, który wykazuje taką konsekwencję, wracając do spraw dawnych, żeby nie powiedzieć pradawnych. Ja sobie pozwolę pierwszą kwestię poruszyć właśnie w związku z tym, o co pytałem i o co prosiłem. Dotyczy ona funkcjonowania placu targowego, zwanego przez niektórych mieszkańców Kietrza żwirowiskiem. Otóż prosiłem o to, aby w dzień targowy, czyli w środę, rozstawić na placu targowym przynajmniej 4 przenośne kosze. Po co? Po to, aby w okolicach godziny 13 czy 14, kiedy handlujący, sprzedający porządkują już swoje stragany, można było bez problemu umieścić tam odpady, papier, folię itd., itd. Ponieważ byłem osobiście jednego razu świadkiem oto takiej sceny, przypomnę, ja o tym mówiłem, ale pracownicy hydrokanu w promieniu 200-300 metrów od centrum, czyli środka placu targowego, szukali i wyciągali te papiery po okolicznych trawnikach i chodnikach. bo tak wiatr rozniósł. Więc tutaj prosiłem o to, by po prostu, jeśli te kosze się pojawią, również pojawiła się Straż Miejska, która by w sposób zdecydowany przywoływała handlujących do tego, aby uprzątnąć za sobą, prawda, miejsce, teren, który, na którym prowadzili handel. To jest ta kwestia. No, jeśli jesteśmy przy placu targowym, to bardzo bym prosił o rozważenie takich sugestii, uwag mieszkańców, którzy powiadają tak. Jest odcinek drogi jednokierunkowej przy placu targowym, czyli ulica Matejki, i jak wiemy, handlujący na chodniku nieco przesuwają się ze swoimi towarami w kierunku pasa jezdni, a z kolei na poboczu z prawej strony ustawione są pojazdy. I teraz ogrom osób, liczba osób idących do placu targowego i z powrotem powoduje, że narażeni są na potrącenie przez pojazdy, które mają dosłownie jeden pas drogi. Więc tak głośno myślę, kompletnie nie wiem, ale to Państwo w swojej mądrości może coś znajdziecie, jakiś środek, zaradzicie. Czy na przykład możliwe jest wyłączenie tej drogi jednokierunkowej w godzinach od 8 do 13 z użytkowania dla pojazdów kołowych? Nie wiem. W każdym razie zgłaszam problem. Żeby już opuścić plac targowy, chciałbym zapytać o kwestię dotyczącą opłat za bilety nakrytej pływalni, a dotyczy moje pytanie tego, czy osoby, które były objęte i są objęte rehabilitacją, czy te ceny na bilety dla tych osób zostały podwyższone, bo mam taki sygnał, że zostały ceny podwyższone, a jeśli tak, to bardzo bym prosił Szanowną Radę o to, by podpowiedzieć, w jaki sposób znaleźć pieniążki, może nieduże, na to, aby pokryć tę różnicę związaną z podwyżką tychże biletów dla osób, które są dotknięte jakimś tam zdarzeniem, tragedią własną i zdarzeniem losowym, a wymagają jednak właśnie korzystania z basenu czy też masaży wodnych. I cóż jeszcze warto tutaj poruszyć, a mam pytanie do Państwa, do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Mianowicie, był Pan łaskaw w swoim sprawozdaniu użyć takiego sformułowania, omawiając sprawy ulg podatkowych, że Państwo proponujecie, aby zastosować te ulgi jedynie w sytuacjach wyjątkowych. Ja bym chciał usłyszeć, co to znaczy sytuacje wyjątkowe, no i czy nie warto po prostu sprecyzować bardziej, zawęzić to pojęcie, aby to nie służyło do dowolności w interpretowaniu konkretnych wniosków o zastosowanie ulgi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Bobos.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, państwo radni, szanowni goście. Pan Mariusz tak wszedł na chwilę na basen, ja za nim i przez chwilkę na tym basenie zostanę. Pytania dwa mam do pana burmistrza. Po pierwsze, jak basen zarabia dodatkowo na swoje utrzymanie, bo wiemy, jak dotąd nie możemy doszlusować do tych 30%, które zapewnią wyjście na zero. I teraz jeszcze do tego słyszę, że zrezygnował agent, który bardzo najmował i prowadził bar. Jak to się wiąże z frekwencją na basenie? Czy to z tego powodu właściciel baru zrezygnował? A jeżeli on zrezygnował, to czy jest ten gabinet masażu? Jakie inne działalności zarabiające na basen jeszcze są prowadzone? Drugie pytanie jest związane również z basenem. Jest to bardziej może wyrażenie opinii, ale spróbuję ją zakończyć pytaniem. Jestem w posiadaniu protokołu przeglądu rocznego krytej pływalni w Kierzu, który jest chyba ogólnie dostępny, i zaskakuje mnie ogrom usterek. Nie tylko ogrom, bo niektóre są bardzo może prozaiczne, ale bardzo wiele tych usterek zaczyna się tak, jak słowem przecieki w okolicy odpływów. Najgorzniejsze są chyba przy zasilaniu nagrzewnicy. Awarie sondy, zalane, przecieki, zalane, wykwity na ścianach, pęknięcie klatki schodowej, zalane. Nie wiem, czy jest sens zapoznawać wszystkich zainteresowanych z całym protokołem i z tą mnogością usterek, ale obiecałem, że zakończę pytaniem. Jak to się ma do tego, że rok temu był wykonany przegląd i była przerwa technologiczna i wszystkie usterki usunięto? Czy w ciągu roku aż naprawdę do takich awarii dochodzi, że połowa tego basenu, to jest zaokrąglam połowa, bo widzę raczej to bardziej większość pomieszczeń jest zalewana, zawilgocona, popękana. Jeżeli zakończą się te naprawy gwarancyjne, to my potem zrobimy z kosztami tych napraw już pogwarancyjnych. I trzecie pytanie do pana burmistrza, czy do pani skarbnik, czy pozyskaliście państwo już stanowisko, orzeczenie, interpretację, decyzję Ministerstwa Edukacji Narodowej bądź innego organu najwyższego szczebla dotyczącą naliczania dotacji dla szkół stowarzyszeniowych oraz dotowania tych szkół w czasie wakacji? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto z państwa radnych chce zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Stopa.
Ja mam takie pytanie do pana burmistrza. Myśmy kiedyś tam byli w Nowej Cerekwi i na Złotym Rogu u pana Kędzierskiego jest tam przekopany rów i przy płocie. I ten płot się zaczyna pomału walić. Tyle szczęścia, że to jest na razie takie suche lato. Ale jak będzie tak dalej, przyjdą deszcze, to się może zawalić. I będzie nasz problem, a nie tego gościa. No tylko tyle mam. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto z państwa chce jeszcze zabrać głos? Nie ma nikogo. W takim razie zamykamy ten punkt. Przejdziemy do punktu szóstego. Czeka nas troszeczkę tutaj dużo pracy. Punkt szósty brzmi: rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Kietrz za rok 2011 i udzielenie burmistrzowi Kietrza absolutorium. Przejdziemy do punktu A. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2011. Proszę bardzo.
Już teraz będzie dobrze. Panie Przewodniczący, Państwo Radni, więc ja chciałbym tylko tytułem wstępu parę zdań powiedzieć, jeśli chodzi o wprowadzenie, natomiast same objaśnienia do budżetu, to poproszę Panią Skarbnik. A tytułem wstępu chcę powiedzieć, że ubiegły rok był dla nas bardzo ciężki, ze względu na to, że mieliśmy planowane i dochody ze sprzedaży i mieliśmy wykonane sporo inwestycji, które były finansowane z tych programów pomocowych Unii Europejskiej. Te pieniądze w ciągu roku nie wpływały, one praktycznie wpłynęły pod koniec roku i to nie wszystkie. Stąd też powodowało to taką sytuację, że naprawdę ten budżet realizowało się straszliwie ciężko. Jak nie ma pieniędzy, to nie ma jak ich potem wydawać, nie? Więc zawsze to jest tak, że najpierw do tego mieszka trzeba tych złotóweczek nazbierać, żeby je potem można było wydać. To spowodowało, że nie wszystkie zadania zostały wykonane tak, jak byśmy sobie życzyli. No i nie wszystko też zostało zapłacone w całości. Niemniej zrealizowany budżet pozyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, więc to naprawdę tutaj taki wielki wysiłek, że udało nam się to tak do końca doprowadzić. A o szczegóły poproszę panią skarbnik.
Panie Przewodniczący, Państwo Radni, zgodnie z przesłanką ustawy o finansach publicznych burmistrz Kietrza przedstawił Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Kietrzu sprawozdanie finansowe gminy Kietrz za rok 2011. Sprawozdanie finansowe obejmuje bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych, łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, łączne zestawienie zmian funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian funduszu samorządowych jednostek budżetowych. Pod pojęciem samorządowe jednostki budżetowe chciałabym tutaj Państwu wyszczególnić, iż mamy na myśli Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kietrzu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kietrzu, Publiczną Szkołę Podstawową w Kietrzu, Publiczne Gimnazjum, Zespół Szkół w Kietrzu oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Cerekwi. Jeżeli chodzi o bilans z wykonania budżetu, do bilansu została wprowadzona korekta, która również Państwu została przekazana. Po stronie aktywów i pasywów na koniec roku budżetowego otrzymaliśmy kwotę 601 329 zł i 1 grosz. Nie będę tutaj analizowała i przedstawiała poszczególnych pozycji bilansu, ponieważ bardzo długo by to trwało. Skupię się tylko na kilku takich, myślę, zasadniczych wartościach. Dług budżetu gminy, dług długoterminowy wynikający z zaciągniętych kredytów i pożyczek, jest to kwota 12 725 878 zł. Deficyt budżetu to jest kwota 3 265 487 zł i 46 groszy. Jeżeli chodzi o bilans z wykonania budżetu jednostek budżetowych, po stronie aktywów i pasywów na koniec roku budżetowego osiągnął wartość 42 602 276 zł i 92 grosze. Tutaj deficyt budżetowy zamknął się w kwocie 3 366 915 zł i 80 groszy. Myślę, że jeżeli chodzi o sprawozdanie finansowe, to tak bardzo w skrócie, ponieważ dużo bardziej chyba znaczącą przesłankę ma sprawozdanie z wykonania budżetu. I tutaj pragnę powiedzieć Państwu parę takich szczegółów. Budżet gminy Kieć na rok 2011 został przyjęty uchwałą nr 3/6/2010 Rady Miejskiej w Kieczu z dnia 28 grudnia 2010 roku. W ciągu roku wprowadzono do budżetu 21 zmian, w tym 9 zmian dokonano uchwałami Rady Miejskiej, 12 zmian dokonano zarządzeniami burmistrza w zakresie upoważnień dla burmistrza przekazanych przez Radę w uchwale budżetowej. Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2011 roku planowana wartość budżetu wyniosła 37 981 794 zł. Z tego plan dochodów 31 981 794 zł. Plan wydatków 35 509 107 zł. Plan przychodów 6 milionów. Plan rozchodów 2 472 687 zł. Plan dochodów został zrealizowany w 94,18%. Kwotę dochodów niezrealizowanych stanowią głównie niższa niż zaplanowana sprzedaż nieruchomości, zaległości podatkowe oraz brak możliwości ich egzekwowania. Chodzi nam tutaj głównie o zaległości podatkowe po masie byłego zakładu Welur. Niższa niż zaplanowana część dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne. Struktura dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco. Subwencje w kwocie 10 610 670 zł. Dotacje na zadania bieżące 4 817 114,61 groszy. Dotacje na zadania inwestycyjne 2 247 812,95 groszy. Udziały w podatku dochodowym 3 856 749,78 groszy. Dochody ze sprzedaży majątku 328 377 zł i pozostałe dochody własne 3 514 690,84 grosze. Plan wydatków został zrealizowany na poziomie 94,2%. Struktura wydatków według ważniejszych grup przedstawia się następująco. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 11 813 399 złotych i 21 groszy. Dotacje na zadania bieżące 2 573 369 złotych 66 groszy. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 259 231 złotych 76 groszy. Obsługa długu publicznego 561 430,03 grosza. Pozostałe wydatki statutowe 8 258 328 zł, wydatki majątkowe 5 918 775 zł i 84 grosze. Szczegółowo rzeczowe wykonanie dochodów i wydatków zostało przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budżetu, także tutaj tego nie będę przedstawiała, nie będę czytała. Myślę, że Państwo się z tym zapoznaliście. Również zostało to umieszczone na naszej stronie BIP, jeżeli ktoś z mieszkańców chciałby się z tym materiałem zapoznać. W ciągu roku budżetowego wpłynęło 152 podania z prośbą o umorzenie podatków, z których 131 rozpatrzono pozytywnie na łączną kwotę 98 092 zł i tutaj umorzono podatki z tytułu. Podatek od nieruchomości w kwocie 83 471 zł, podatek rolny w kwocie 4 730, podatek od środków transportu w kwocie 9 891 zł. Rozłożenie na raty i odroczenie terminów płatności wpłynęło 37 podań, z czego pozytywnie rozpatrzono 30 i rozłożono na raty łączną wartość w kwocie 7 433 zł, w tym podatek od nieruchomości 6 344, podatek rolny 1089 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okresy sprawozdawcze wyniosły 961 726 zł. W ciągu roku budżetowego utraciliśmy dochody z tytułu udzielonych ustawowych ulg i zwolnień. Jest to głównie ulga inwestycyjna dla kombinatu rolnego w Kietrzu. Jest to ulga w kwocie 680 031 zł. Jest to wartość podatku, którą kombinat powinien wprowadzić do budżetu gminy, jednak z prawnego korzystania z ulgi inwestycyjnej musieliśmy taką ulgę im udzielić. Teraz jeszcze wrócę do kilku rzeczy, które w budżecie są ujęte i będą to dotacje. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Są to dotacje, które budżet państwa przekazuje do budżetu naszej gminy na realizację tych zadań. I można tutaj wyszczególnić zadanie pod nazwą zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 743 928,63 grosze. Utrzymanie w gminach stanowisk pracy do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i takimi zadaniami, które Urząd Miejski realizuje, jest to prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, prowadzenie rejestrów działalności gospodarczej, prowadzenie ewidencji ludności, spraw obywatelskich, wydawanie dowodów osobistych oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Te zakresy czynności mieszczą się pod pojęciem właśnie zadań z zakresu administracji rządowej i na to otrzymaliśmy z budżetu państwa 95 676 zł, co niestety pokrywa tylko 45% łącznie poniesionych kosztów przez budżet gminy. Narodowy Spis Powszechny w kwocie 27 887 zł, prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, kwota 1922, wybory do Sejmu i Senatu, kwota 27 450 zł, wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Otrzymaliśmy dotację i zrealizowaliśmy w kwocie 2045 zł. Pozostałe wydatki obronne 1500 zł. Koszty obsługi wywiadów na potrzeby ubezpieczenia zdrowotnego płatnego z budżetu państwa. Była to dotacja zaplanowana, jednak z niekonieczności realizowania tego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie wnioskowaliśmy o przekazanie takiej dotacji. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dotacja w kwocie 2 909 000 została zrealizowana w 100%. W składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 16 121 zł, specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 4 800 oraz rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 12 500. To omówiłam dotacje, które my otrzymaliśmy do budżetu gminy. Teraz jeszcze króciutko wspomnę o dotacjach, które przekazaliśmy z budżetu gminy. Tutaj dotacje możemy podzielić na takie dwa obszary. Jeden obszar jest to dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych. Tutaj możemy wymienić Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego na realizację programu Opolska e-Szkoła Szkołą ku Przyszłości. Kwota dotacji przekazanej 147 367 zł i 16 groszy. Komenda Powiatowa Policji w Głubczycach na sfinansowanie ponadnormatywnych służb patrolowych w kwocie 2000 zł. Starostwo Powiatowe w Raciborzu na sfinansowanie zajęć z religii Kościoła Zielonoświątkowego 1041 zł i 84 grosze. Starostwo Powiatowe w Głubczycach na wspólne organizowanie doradztwa metodycznego nauczycieli w kwocie 15 790 zł. Jeżeli chodzi o dotacje na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych, to są tak, dotacje dla szkół stowarzyszeniowych i tutaj nie będę wymieniała poszczególnie, tylko powiem, że tak, dla Dzierżysławia przekazaliśmy 654 830 zł 64 grosze, dla Nasiedla 601 889 zł 92 grosze, dla Pilszcza 554 953 42 grosze, dla Ściborzyc 427, 694 i 8 groszy. Również w tym obszarze udzieliliśmy dotacji dla przedszkola w Rozumicach w kwocie 81 937, 28 groszy, dla stacji opieki Caritas w kwocie 35 tysięcy i 37 tysięcy, dla Polskiego Związku Niewidomych w kwocie 2 tysiące i dla Ludowego Klubu Sportowego Orzeł w kwocie 45 800. Ludowy Zespół Sportowy Futbol Klub 5350, Klub Sportowy Polonia 6750, Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji w Pilszczu 12544, Stowarzyszenie Przyjaciół Ściborzyc Wielkich 7840, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu 8640, Aktywna Społeczność Dzierżysławia 12799, Kietrzańskie Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe Gryf 10081 zł 50 groszy, Stowarzyszenie Aktywna Społeczność Dzierżysławia 5377 zł, Klub Sportowy Włókniarz 32 tysiące, LKS Pogoń Wojnowice 7350 i Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 4700. Wszystkie te dotacje zostały zrealizowane w ramach pożytku publicznego i naszych zadań ogłoszonych w przetargu na organizowanie zajęć nauki religii oraz rozwiązywania wśród ludzi i gminy, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, sportu i krzewienia kultury fizycznej. To jeżeli chodzi o dotacje, teraz jeszcze króciutko o przychodach i rozchodach. Przychody budżetowe na rok 2011 zostały zaplanowane w kwocie 6 milionów złotych, tak też zostały zrealizowane. Kwota 6 milionów złotych została zaciągnięta w banku w drodze postępowania zamówień publicznych. Jest to Brebank, spółka akcyjna, oddział w Opolu. Rozchody uchwałą budżetową na rok 2011 zaplanowaliśmy rozchody w kwocie 2 492 725 zł. W trakcie roku złożyliśmy 2 wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu o umorzenie pożyczek na zadanie termomodernizacja budynku OSP w Kietrzu, kwota 46 520 i rekultywacja wysypiska śmieci przy ulicy Lubotyńskiej w Kietrzu 133 358 zł. Obydwa wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i umorzono nam pożyczki z tego tytułu w kwocie 179 878 zł. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Przejdziemy teraz do omówienia informacji o stanie mienia komunalnego gminy Kietrz według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku. Proszę bardzo.
Gmina Kietrz jest właścicielem gruntów komunalnych i zasobów mieszkaniowych oraz lokali użytkowych. Komunalnymi zasobami mieszkaniowymi zarządza u nas przedsiębiorstwo komunalne Hydrokan, spółka ZOO w Kietrzu. Spółka prowadzi działalność gospodarczą z zakresu usług komunalnych. Zarządzanie nieruchomością polega przede wszystkim na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości, bezpieczeństwa i użytkowania właściwej eksploatacji nieruchomości, zapewnienia właściwej gospodarki energetycznej w zasobach mieszkaniowych, bieżącym administrowaniu nieruchomościami, utrzymaniu nieruchomości w dobrym stanie, zgodnie z jej przeznaczeniem i uzasadnionym inwestowaniu w nieruchomości. Informacja o stanie mienia komunalnego została Państwu przedstawiona. W niej zawarliśmy zmiany, które w ciągu roku miały wpływ na stan mienia budżetu gminy, czyli wartość sprzedanych zasobów zarówno mieszkaniowych, jak i gruntowych, powierzchnię tych gruntów i równocześnie to, co otrzymaliśmy w drodze zakupu bądź ewentualnej darowizny. Dochody ze sprzedaży majątku gminy uzyskane w kwocie 345 453 zł. Jak Państwo wiecie, no jest to dużo mniejsza kwota niż planowaliśmy, niż mieliśmy założenia budżetowe. Jednak niestety nie udało nam się sprzedać kilku działek. Dochody ze sprzedaży majątku w tej kwocie głównie składają się ze sprzedaży 7 lokali mieszkalnych, jednego lokalu użytkowego, 19 działek i odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przejdziemy teraz do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2011. Nie. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, uchwała nr 175, łamany przez 2012, z dnia 23 kwietnia 2012 roku, składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Kietrz za 2011 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach Jan Uksik, przewodniczący, Aleksandra Bieniaszewska, Magdalena Przybylska. Pozytywnie opiniuje sprawozdanie burmistrza Kietrza z wykonania budżetu gminy Kietrz za 2011 rok. Uzasadnienie. Zgodnie z dyspozycją artykułu 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy. Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu gminy stosownie do treści artykułu 13 punkt 5 w związku z artykułem 19 ust. 2 cytowanej ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych podlega zaopiniowaniu przez skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. Analizując dane zawarte w przedłożonym sprawozdaniu burmistrza w zakresie zgodności z wielkościami ujętymi w punkt pierwszy uchwale Rady Miejskiej w Kieczu nr 3/6/10 dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok z późniejszymi zmianami, punkt drugi w sprawozdaniach sporządzonych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, to jest z wykonania planu dochodów budżetowych, z wykonania planu wydatków budżetowych, o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego, z wykonania dochodów podatkowych, o stanie środków na rachunkach bankowych, o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, uzupełniającym o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych, o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, uzupełniającym o stanie należności, z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostką z ustawami. O dotacjach, wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Skład orzekający rozbieżności nie stwierdził. W ocenie składu orzekającego przedłożone przez burmistrza sprawozdanie z wykonania budżetu gminy spełnia wymóg określony w artykule 267 ust. 1 punkt 1 ustawy o finansach publicznych. Dochody budżetowe zaplanowane w budżecie gminy na 2011 rok po wprowadzonych zmianach w wysokości 31 981 794 zł zostały wykonane w wysokości 30 119 047 zł i 4 grosze. To jest w 94,2%. W tym dochody majątkowe ujęte po stronie planu w łącznej wysokości 3 226 332 zł, wykonano w wysokości 2 616 566 zł 45 groszy, to jest 81,1%. Stopień realizacji dochodów został przedstawiony opisowo oraz tabelarycznie według źródeł wraz ze wskaźnikami wykonania poszczególnych rodzajów dochodów. Plan wydatków budżetowych po zmianach w wysokości 35 509 107 zł został wykonany w wysokości 33 384 534 zł i 50 groszy, to jest w 94%, w tym wydatki majątkowe ujęte po stronie planu w łącznej wysokości 6 843 824 zł wykonano w wysokości 5 918 775 zł i 84 grosze, to jest 86,5%. Burmistrz, podobnie jak w przypadku wykonania dochodów, przedstawił zróżnicowany stopień wykonania wydatków opisowo oraz w zestawieniu tabelarycznym w podziale na wydatki bieżące oraz majątkowe. Na koniec roku 2011 wykonane dochody bieżące wyniosły 27 502 480 zł i 59 groszy, natomiast wykonane wydatki bieżące stanowiły kwotę 27 465 758 zł i 66 groszy. W odniesieniu do powyższego skład orzekający stwierdza, że iż przedstawione w sprawozdaniu dochody bieżące oraz wydatki bieżące spełniają relacje, o której mowa w artykule 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Realizacja budżetu gminy za 2011 rok zamknęła się deficytem budżetowym w wysokości 3 265 487 zł i 46 groszy. Zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego, łączna kwota zobowiązań finansowych gminy według stanu na 31 grudnia 2011 roku wyniosła 12 725 878 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów ogółem na dzień 31 grudnia 2011 roku wskazuje na zgodność z normą artykułu 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2001 roku o finansach publicznych w związku z artykułem 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Burmistrz, realizując budżet, dokonał spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek w wysokości 2 472 686 zł i 78 groszy. Wielkości spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wykazanymi w sprawozdaniu spełniają wymóg prawny zawarty w artykule 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych ograniczający możliwość
wielkości spłaty w danym roku budżetowym, rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez gminę poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek do wysokości 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów gminy. W tym stanie faktycznym i prawnym należało postanowić jak w sentencji. Na podstawie artykułu 20 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Podpisał przewodniczący składu orzekającego Jan Puksik. Przejdziemy teraz do punktu następnego, to jest przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kieczu w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Kiecza za 2011 rok. Proszę bardzo, panie przewodniczący.
Panie przewodniczący, państwo radni, zgromadzeni goście. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kieczu w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kiecz za 2011 rok wraz ze sprawozdaniami finansowymi za 2011 rok. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 25 maja 2012 roku rozpatrzyła sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Kieczu za rok 2011, informację o stanie mienia komunalnego gminy Kiecz, sprawozdanie finansowe gminy Kiecz, uchwałę nr 175/2012 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie opinii sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kiecz za 2011 rok. W posiedzeniu komisji uczestniczył przewodniczący Rady Miejskiej w Kieczu Czesław Gil. Obecni byli również burmistrz Kiecza i skarbnik gminy, którzy w sprawach wątpliwych i niejasnych udzielali odpowiedzi i wyjaśnień. Budżet gminy Kiecz na rok 2011 został przyjęty uchwałą nr 3/6/2010 roku Rady Miejskiej w Kieczu z dnia 28 grudnia 2010 roku. W ciągu roku wprowadzono 21 zmian do budżetu, z tego 9 dokonano uchwałami Rady Miejskiej, a 12 na podstawie zarządzeń burmistrza. Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2011 roku planowana wartość dochodów budżetowych wynosiła 31 981 794 zł, wykonanie 30 119 46,96, co stanowi 94,17% planu. Wydatki budżetowe zaplanowane w 2011 roku wielkości 35 509 107 zł, wykonanie 33 384 534, co stanowi 94% planu. Realizacja budżetu gminy zamknęła się deficytem w kwocie 3 265 487 zł, który został pokryty przychodami zaciągniętych kredytów. Dochody majątkowe zaplanowane w 2011 roku w wysokości 3 226 332 zł, wykonanie 2 616 566, co stanowi 81,1%. Najniższą realizację dochodów majątkowych miały działy gospodarki mieszkaniowej 51,6% oraz oświata i wychowanie 84%. Wydatki majątkowe zaplanowane w 2011 roku wielkości 6 843 824, wykonanie 5 918 775, co stanowi 86,48%. Dochody bieżące zaplanowane w 2011 roku wielkości 28 755 462, wykonanie 27 502 480, co stanowi 95,7%. Wydatki bieżące zaplanowane w 2011 roku 28 milionów 665 283 zł, wykonanie 27 milionów 465 758, co stanowi 95,8%. W dochodach bieżących najwyższe zaległości są z tytułu podatku od nieruchomości. Kwota 1 507 690 zł, która jest wynikiem braku możliwości wyegzekwowania podatku od upadłych firm. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 12 725 878 zł, co stanowi 42,25% realizowanego dochodu wobec 60% limitu ustawowego. Wskaźnik ten wzrósł o 12% w stosunku do roku 2010. Rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2011 roku wynosiły 2 472 687. Ich spłata wraz z odsetkami w kwocie 560 430 zł w stosunku do planowanych dochodów budżetowych stanowi 9,48% i wskazuje na zgodne z artykułem 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ograniczenie do 15%. Wskaźnik ten wzrósł o 4,16% w stosunku do roku 2010. Gmina Kieczyn na dzień 31 grudnia 2011 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Gmina Kieczyn w 2011 roku nie udzieliła podmiotom gwarancji i poręczeń. Plan i wykonanie przez gminę Kieczyn zadań zleconych w 2011 roku zamyka się w 99,9%. W ramach realizowanych projektów w 2011 roku gmina Kieczyn uzyskała ze środków unijnych kwotę 2 594 183 zł. Komisja, analizując sprawozdanie finansowe gminy Kieczyn za 2011 rok, chce zwrócić uwagę na wartość 601 329 zł po stronie aktywów i pasywów. W roku 2010 to wartość 140 128 przy czym środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych to wartość 468 689 zł, co w roku 2010 18 151 zł. Długoterminowe zobowiązania finansowe wykazane po stronie pasywów to kwota 12 725 878 zł. Rok 2010 9 378 442 zł. Łączny bilans jednostek budżetowych za rok 2011 po stronie aktywów i pasywów wskazuje kwotę 42 602 276 zł, w tym po stronie aktywów aktywa trwałe w kwocie 38 878 151, aktywa obrotowe w kwocie 3 725 125 zł, po stronie pasywów fundusz w kwocie 39 061 151 zł, zobowiązania krótkoterminowe i fundusze sołeckie w kwocie 3 417 836 i rozliczenia międzyokresowe w kwocie 123 289 zł. Łączny rachunek zysków i strat wskazuje na zysk netto w kwocie 3 366 915, który jest zgodny z wynikiem finansowym netto za rok 2011 wykazanym w łącznym zestawieniu zmian funduszu jednostek. Natomiast fundusz jednostki w kwocie 39 061 150 zł potwierdza zgodność między łącznymi bilansem jednostek budżetowych a łącznym zestawieniem zmian funduszu jednostki. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Kieczyn według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku zawiera dane niezbędne do określenia przyczyn zmian, to jest z większej lub mniejszej stanie majątku gminy. Komisja stwierdza zgodność zawartych danych ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i przyjmuje do wiadomości wyjaśnienia zawarte w części opisowej tego sprawozdania dotyczące obrotu zasobami majątku gminy. Ponadto komisja pragnie zauważyć pozytywną opinię komisji Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Kiecz za rok 2011. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2011 oraz sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za rok 2011 zostało złożone Radzie Miejskiej w Kieczu z zachowaniem ustawowego terminu i jest zgodne z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw nr 157, pozycja 1240. Burmistrz Kiecza, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Mając powyższe na uwadze, Komisja Rewizyjna wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu finansowym gminy za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok. I komisja także podjęła uchwałę, pozwolę sobie odczytać, uchwała nr 1/2012 w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi Kiecza z wykonania budżetu gminy Kiecz za rok 2011 na podstawie artykułu 18a ustęp 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2001 roku, nr 142, pozycja 1591 z późniejszymi zmianami, artykuł 270 ustęp 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tekst jednolity, dziennik ustaw 2009, numer 157, pozycja 1240 z późniejszymi zmianami oraz paragraf 73 ustęp 1 i 2 statutu gminy Kiecz. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Kieczu w składzie Mirosław Skoczylas przewodniczący, Lesław Kuśnierz członek, Lech Duda członek. Paragraf pierwszy. Pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu gminy Kiecz za rok 2011. Paragraf 2. Wnioskuje do Rady Miejskiej w Kieczu o udzielenie absolutorium burmistrzowi Kiecza z wykonania budżetu za rok 2011. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Przedstawię teraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu do wniosku Komisji Rewizyjnej. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, uchwała nr 335/2012 z dnia 15 czerwca 2012 roku składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach: Magdalena Przybylska, przewodnicząca, Aleksandra Bieniaszewska, Jan Uksik. Pozytywnie opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kieczu o udzielenie absolutorium burmistrzowi Kiecza z wykonania budżetu gminy za 2011 rok. Uzasadnienie. W dniu 11 czerwca 2012 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kieczu nr 1/2012 z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi Kiecza z wykonania budżetu gminy Kiecz za 2011 rok. Wraz z przedmiotową uchwałą przedłożono m.in. opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kiecz za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2011 rok. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 5 czerwca 2012 roku wraz z listą obecności, wyciąg ze statutu gminy. Wniosek Komisji Rewizyjnej organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium stosownie do artykułu 13 punkt 8 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych podlega zaopiniowaniu przez skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Jak wynika z przedłożonej dokumentacji, Komisja Rewizyjna rozpatrzyła sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia komunalnego, o której mowa w artykule 267 ustęp 1 punkt 3 ustawy o finansach publicznych, spełniając tym samym wymóg z artykułu 270 ustęp 2 ustawy o finansach publicznych. Na podstawie artykułu 18a ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy kontroluje działalność wójta, w tym celu powołuje komisję rewizyjną. W tym stanie faktycznym skład orzekający stwierdza, że ustalenia końcowe komisji rewizyjnej związane z zakresem czynności wykonanych przez członków komisji rewizyjnej, jak również z rozpatrzeniem wymaganych przepisami prawa sprawozdań i informacji, stanowiąc wyraz suwerennej oceny wykonania budżetu, mogą być uznane za podstawę wystąpienia komisji rewizyjnej z wnioskiem do Rady Miejskiej o udzielenie burmistrzowi absolutorium. W tym stanie skład orzekający wydał opinię jak w sentencji. Na podstawie artykułu 20 ustęp 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od niniejszej uchwały składu orzekającego służy odwołanie do kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Podpisała przewodnicząca składu orzekającego Magdalena Przybylska. Przejdziemy teraz do następnego podpunktu, to jest do dyskusji dotyczącej właśnie materiałów, które zostały przedstawione. Proszę bardzo o zabieranie głosu. Kto z Państwa chce zabrać głos w tej sprawie? Nikt. W takim razie przejdziemy. Proszę bardzo, pan radny Maryszczak.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, gratuluję rzeczywiście panu burmistrzowi pozytywnej opinii, jaką uzyskał od wszystkich podmiotów, gremiów, które o tym decydują. Tym niemniej bardzo mnie niepokoi jedna zasadnicza kwestia, mianowicie to, o czym pani skarbnik wspomniała, mianowicie niskie wpływy ze sprzedaży komunalnych zasobów mieszkaniowych. No cóż, pamiętacie Państwo te nieustanne boje, żeby nie nazwać to przepychankami, o to, czy udzielać ulg, bonifikat w wysokości 80% dla osób zainteresowanych wykupem mieszkań. No cóż, łatwo to policzyć, gdyby udało się sprzedać tą drogą, na naszą prośbę, za naszym projektem uchwały, który został odrzucony, przy sprzedaży 15 mieszkań, to byłby wpływ rzędu, należy szacować, 150 tysięcy złotych. Więc gmina, więc pan burmistrz, pamiętam, przyjmował postawę dwojaką i na tak, i na nie jednocześnie. Trudno to było odczytać, jak pamiętamy. Więc te pieniądze mogły zasilić budżet naszej gminy. Nie tylko te. Więc jeśli już mowa o tych bonifikatach od sprzedaży lokali znajmowanych przez mieszkańców naszej gminy, to bardzo proszę ten głos mój w tym momencie potraktować jako wniosek pani skarbnik. Jeśli pani zwracała się z pytaniem do nas, pomóżcie wskazać, gdzie są środki, gdzie są pieniądze, to konsekwentnie wskazujemy, że są takie pieniądze do wzięcia. Oczywiście wsłuchiwałem się i wsłuchiwaliśmy się oponenci, prawda, w głosy krytyczne mówiące o tym, że nie należy wyprzedawać całości. Oczywiście, że nie należy w całości wyprzedawać zasobów komunalnych. Można pozostawić jako jakiś procent, na przykład 25%, bo chyba 50% pozostało do zbycia, ale 25% z tej liczby mieszkań pozostawić. A więc jest określona wartość do wzięcia. Więc bardzo mnie tylko zmartwiło to, że w tym sprawozdaniu ten poziom ze sprzedaży zasobów komunalnych został połączony ze sprzedażą gruntów i to tak całkiem nieźle wygląda, bo to jest ponad 50%. A gdybyśmy wyszczególnili tam po prostu sprzedaż nieruchomości, mieszkań, jakby to wyglądało? No, cieniutko, mizernie. No po prostu w tym zakresie zachowano jakąś bierność, niepokojącą moim zdaniem bierność. Chciałbym przypomnieć, że również składałem wniosek o to, by po prostu zastosować taki mechanizm wykorzystania środków ze sprzedaży mieszkań na zakup innych nieruchomości, chociażby takiej nieruchomości, którą chciał zlicytować, zbyć komornik, mianowicie Pałacyk Miejski. To była kwota, jak pamiętam, padła 120 tysięcy. No, za chwilę po spokojnym przygotowaniu tego obiektu na jakieś cele, na przykład na 4 mieszkania, całkiem nieporządne, wydaje mi się, przynosiłyby to wpływy do budżetu gminy. No więc pieniądz mógłby robić pieniądz, będąc w obrocie. No więc to też zostało jakoś tak zaniechane, puszczone mimo uszu. Ja już nie chcę, oddając tutaj głos szanownym państwu radnym, ja już nie chcę drążyć tematu oczywiście spraw drobnych, kwoty 16 tysięcy na informator samorządowy plus, prawda, pieniądze przeznaczone na obróbkę wirtualną zdjęć. Gdyby tak to policzyć, gdyby tak jeszcze dodać do tego niechęć pana burmistrza do wsłuchania się do propozycji zbycia lokalu, sprzedaży bądź wydzierżawienia lokalu GCI, gdyby tylko zastosować samą dzierżawę tego miejsca, to myślę, że to byłoby od 6 do 8 tysięcy złotych w budżecie gminy więcej. Gdyby sprzedać, to oczywiście nie mam zielonego pojęcia, ale wiadomo, no, można to utrzymać i można dzierżawić dla jakiegoś podmiotu gospodarczego. Mógłbym wymieniać jeszcze, z tych moich wyliczanek wyszło, nie będę nudził, zanudzał państwa, wyszło mi jakieś ćwierć miliona złotych, które mogłyby się znaleźć w budżecie 2011 roku. To ja na tyle. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Łobos.
Dziękuję bardzo. Ja przekornie stanę na początku mojej wypowiedzi w obronie pana burmistrza. Panie radny Maryszczak, absolutorium udzielamy za wykonanie planu budżetowego, za wspaniałe wydawanie pieniędzy, ale kamyczek też mam do ogródka. Otóż, proszę państwa, to nie dotyczy tylko tego roku budżetowego i wydawania pieniędzy z naszego budżetu w tym roku. Otóż, jeżeli wydajemy pieniądze zgodnie z wszystkimi przepisami i mamy rewelacyjną opinię RIO, stanowisko pozytywne Komisji Rewizyjnej, to musimy się zastanowić, czy tylko wydawanie pieniędzy, czy styl wydawania pieniędzy i skutki wydawania tych pieniędzy. Bo jeżeli popatrzymy na kieszeńskie inwestycje, to skutki wydania tych pieniędzy, mimo że zgodne z przepisami, będą pociągały właśnie za sobą w przyszłych latach wydatki. Ot choćby taki przykład tego basenu, który po roku, śmiem twierdzić, sypie się, czy niewyremontowana ulica na Zaporzu, która będzie ciągle remontowana, bo w tej chwili w stanie kiepskim, czy Park Czterech Żywiołów, który w tej chwili też lekko podupadł, dzisiaj koszony, ale patrzyłem, bo pan Trasz często o tym mówi, że wymierają tam po prostu rośliny, są wyrywane, niszczone, a więc mam dylemat, czy głosować tylko za prawidłowym wydatkowaniem pieniędzy, czy patrzeć perspektywicznie i jednak ocenić to, jakie skutki wywołało to wydawanie pieniędzy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kto z państwa chce jeszcze zabrać głos? Jeśli nie ma nikogo, to ja sobie pozwolę do wypowiedzi pana radnego Łobosa, bo tak akurat pamiętam, jeśli chodzi o ten Park Czterech Żywiołów. Dzisiaj byliśmy w tym parku, bo był akurat przegląd robiony i ja nie wiem, dlaczego wszyscy tak piją do pana burmistrza, że tam coś złego dzieje, to wina pana burmistrza. Był przetarg na wykonanie tego Parku Czterech Żywiołów. Firma została wyłoniona. Ta firma zrobiła, jak zrobiła, i teraz się toczy walka o to, żeby ta firma poprawiła to, co zepsuła. Więc tak jak dzisiaj byliśmy, to był chyba już drugi, ostatni termin wykonania tych poprawek. Przedstawiciel firmy przyszedł, został wyznaczony jeszcze termin dwutygodniowy, żeby tam szczególnie poprawić te, że tak powiem, walory roślinne, bo na tym, na ile się znam na roślinach, po prostu niektóre rośliny po prostu zostały źle posadzone. Zapytko i później po tym okresie zimowym nastąpiło wybruszenie, ta bryła korzeniowa po prostu usycha i takie są tam braki. Oprócz tych, ja już nie mówię o tych brakach takich technicznych typu fontanna czy ta scena popękana, popękany beton. Ale to jest wina sensu stricto wykonawcy i teraz urząd właśnie walczy, żeby ten wykonawca poprawił to wszystko. Jeśli nie poprawi, no będę trochę adwokatem pana burmistrza, ale jak już jestem przy głosie, to zdaje się, panie burmistrzu, występuje się do gwaranta, który to wszystko wykonuje i z pieniędzy tego wykonawcy, który to nam robił. Ale to, jeśli chodzi o... I tak samo jest chyba w przypadku basenu, jeśli pan może mnie później, panie burmistrzu, sprostować moją wypowiedź. Co do wypowiedzi pana Maryszczaka. Panie radny, ja chcę wypowiedzieć swoje zdanie na temat tych nieszczęsnych mieszkań komunalnych. I jeszcze raz dobitnie powiem. Niech pan zapyta wszystkich tych rodzin, które otrzymały mieszkania komunalne, a pani radna, ile było w tym roku mieszkań, w tamtym roku i w tym roku oddanych od lipca? 15, 19, gdzieś tyle mieszkań, że jeśli byśmy sprzedali te mieszkania, to nie by je nie dostali. Nie mieliby po prostu gdzie mieszkać. A nie stać ich nawet na wzięcie kredytu, czy nawet na wynajem mieszkań. Tych 19 czy 17, bo później będziecie mogli mówić, nie, to nie było 19, tylko było 17. 15 rodzin po prostu nie miałoby gdzie mieszkać. A te rodziny mają gdzie mieszkać. Pieniądze to nie wszystko. Ideą mieszkań komunalnych jest to, żeby pomagać ludziom nisko sytuowanym, których właśnie nie stać ani na kupno, ani na wynajem. Sprzedałby pan na przykład 10 mieszkań z bonifikatą 80%. To uzyskałby pan, jak pan mówi, 150 tysięcy. No jest to dużo pieniędzy. Ale szczęście tych ludzi, tych 19 rodzin jest dla mnie ważniejsze jak te 150 tysięcy. I mi się wydaje, że właśnie tu o to chodziło. Ja jestem za tym, żeby mieszkania sprzedawać. Jeszcze jedna taka moja konkluzja. Ciekawy pomysł pan dał. Sprzedajemy mieszkania za 150 tysięcy, kupujemy zameczek za 120, remontujemy ten zameczek za, strzelam, ale kwota jest niska, za 500 tysięcy, ludzie dostają tam 4 mieszkania i kupują te mieszkania z 80% bonifikatą. Fajny biznes. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie Maryszczak.
No niestety, panie przewodniczący, no muszę się odnieść do pana uproszczeń i dopowiedzeń. Pan sobie dopowiada, pan sobie po prostu w jakiś sposób uzupełnia te luki w tej mojej krótkiej wypowiedzi. No przecież ja wyraźnie powiedziałem, że nie 100% mieszkań, które pozostały do sprzedaży, ale połowę z tej liczby. Jeżeli pan podaje jakąś liczbę 18 osób, które byłyby strasznie dotknięte czy wyrzucone wręcz na bruk, to ja po prostu podpowiadam panu, jak to przeprowadzić. No, należy te osoby z imienia i nazwiska pominąć w procesie obejmowania sprzedażą mieszkań komunalnych. Czy to są aż takie Himalaje rozwiązań, które można zastosować? Pan nie odnosi się, państwo nie odnosicie się do tego, co miało miejsce do roku 2010. Państwo to wycięliście. Dla państwa przeszłość nie istnieje. Niestety, przeszłość ma wpływ na dzień dzisiejszy, na teraźniejszość. Zostały złamane pewne konkretne zasady w trakcie trakcie gry w sposób dość dziwny, jak na środek Europy, prawda? Ja już tutaj używałem sformułowań bardzo mocnych i ostrych, że niejako pod osłoną nocy, a państwo mówicie, co tam przeszłość, liczy się tylko dzień dzisiejszy. Kupiliśmy mieszkania z bonifikatą 80%, kupiliśmy, nie będę wymieniał kto, a dzisiaj reszta niech sobie radzi, bo przecież jest wolny rynek. No cóż, ale ten wolny rynek jednak stwarza zasady pewne, w oparciu o istniejące prawo, a państwo to wrzucacie do kosza, mówiąc, ach co tam opowiadają oszołomy. My wiemy lepiej. 2 + 2 = 5. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ad vocem, panie Maryszczak, z całym szacunkiem. Nie może pan używać sformułowania wobec siebie oszołom, że ktoś to powiedział, bo ja takiego sformułowania nie słyszałem. A wkłada pan w takim razie w usta kogoś coś, co nie powiedział. To jest raz. Druga sprawa. Użył pan sformułowania też, kupiliśmy mieszkania z 80% bonifikatą. Kto kupił? Ja kupiłem? Pana wypłynie? Nie wiem. No to ja panu mówię, że ja nie kupiłem. Ja kupiłem z drugiej ręki na wolnym rynku. Nie może pan takich sformułowań używać. Bo ktoś odsłuchując później relacje z tej sesji, to powie, tak, Gil też kupił. A teraz gra wariata. Niech się reszta martwi, tak jak pan to powiedział. Nie, proszę pana. Ja zapłaciłem za te mieszkania na wolnym rynku duże pieniądze, a martwię się właśnie o tych maluczkich. Martwię się o tych. Bo proszę pana, jakby była bonifikata 80%, część tych mieszkań zostałaby kupiona i później tak by poszła na wolny rynek. Tylko, że utrzymaliśmy, dzięki Bogu utrzymaliśmy właśnie tą bonifikatę tylko 20% i dlatego te mieszkania zostały. Ja już, niezależnie od tego, czy ktoś wypowie się na ten temat, czy nie, ja już nie będę zabierał głosu. Wszystko, co miałem do powiedzenia w tej sprawie, powiedziałem. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Łobos.
Dziękuję. Pan przewodniczący kiedyś proponował chirurgiczne cięcie. Ja też się zastosuję dzisiaj właśnie.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie radny. 5 punktów ode mnie.
Dziękuję. Odzawienie się zaraz też 5 punktami, panie przewodniczący. Otóż rzuciłem tylko jako przykład inwestycje w postaci Parku Czterech Żywiołów. Chodzi o to, że pan burmistrz nie musi od nas obrywać, bo pan burmistrz ma przecież całe służby. Cały ratusz pracuje na opinię pana burmistrza. Dyrektor odpowiada za całe przedsiębiorstwo, szef za grupę, prezes za stowarzyszenie, za partię i pan burmistrz za działalność pracowników. Podam w takim razie panu inny przykład, który być może panu te punkty zwrócił, które pan mi przyznał. Przypomnę historię ulicy Kościuszki. Nie mam pretensji do pana burmistrza, że firma, która wykonywała tę inwestycję, wykonywała ją tak źle, że projektant z kierownikiem nadzoru przerwali pracę i kazali drogę prostować. Chyba wszyscy państwo to pamiętacie. A więc kwestia kiepskiego nadzoru i kiepskiego odbioru. Dobrze, że do odbioru kiepskiego nie doszło, tylko tę drogę, mówię kolokwialnie, wyprostowano. I potem reakcja pana burmistrza na reakcję radnych. Skoro jesteśmy radą, to my sobie radzimy, siedzimy, radzimy. Ale wykorzystajmy drugie znaczenie tego słowa. Udzielamy rad. Jeżeli my radzimy panu burmistrzowi, żeby popatrzył na to, to powinien pan burmistrz tej rady skorzystać i powiedzieć dzięki, że zatrzymaliście wykonanie bubla. A pan burmistrz Radio Opole mówi, że to jest torpedowanie osiągnięć gminy. To jest drugi przykład i chyba ostatni i też już nie będę się na temat wypowiadał. Nie będę głosował przeciwko przyznaniu absolutorium, bo budżet wykonany jest świetnie, nie znam się na tym, wysłuchałem opinii z szacunkiem i tyle. Powiedziałem, że pewne konsekwencje innych aspektów wykonywania budżetu nie zawsze dopilnowywane są dla mnie wątpliwe. I tu powiem oficjalnie, wstrzymam się, bo te towarzyszące sytuacje mnie troszeczkę przerażają. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, ktoś z państwa chce jeszcze zabrać? Pan burmistrz, proszę bardzo.
Ja chciałbym też ad vocem, bo tak widzę, że gdyby nie pan Łobos, to ulica Kościuszki w Kieczu by w ogóle nie powstała. No tak wszystko na to wskazuje. Ja chcę przypomnieć o problemie, który tam był, bo może słuchacze, którzy już zapomnieli, a była o tym mowa, nie wiedzą, czego problem dotyczy, a wygląda na to, że tam tylko ktoś to spieprzył i nic więcej. Gdyby nie tych kilku radnych, którzy tam naraz w którymś dniu się pojawili, to już by droga nie powstała. Przypomnę, że kwestia dotyczyła rury gazowej, która została położona jako przyłącze do basenu. I ta rura gazowa była, że tak powiem, konfliktem w sprawie, który ten konflikt żeśmy w końcu rozstrzygnęli na korzyść gminy. Taka prawda, tylko że do tego trzeba było wysiłku i organizacyjnego, trochę pojeździć, napisać, podyskutować. I to, czy państwo byście tam byli na tej drodze, czy nie, ta droga i tak by powstała, i tak by powstała.
Dziękuję bardzo, proszę bardzo. Ad vocem pan radny Łobos.
Tak, ad vocem, dziękuję. Panie burmistrzu, od dawna, od kilkunastu lat preferuję powiedzenie walczyć ad rem, a nie ad persona, więc ja nie z panem walczę, ale skoro pan podaje tutaj w formie nagrania w tej chwili audio wszystkim słuchaczom, ja sprostuję też, pozwolę sobie sprostować. Nie chodziło o to, żeby ta droga nie powstała czy powstała. Nie chodziło o gazociąg, tylko chodziło o to, że projektant, i tutaj mówię do wszystkich słuchających, zaprojektował drogę o dwóch obrzeżach prostych, w linii prostej. Natomiast wykonawca wykonał rogala tak zwanego, który wchodził na prywatną posesję dwóch mieszkańców. Czyli źle odczytał parametry, źle odczytał projekt i źle wykonał tę drogę. I dlatego zatrzymano. Nie chcę sobie żadnej chwały przypisywać. Nic wielkiego nie zrobiłem. Tylko byłem tam z tymi mieszkańcami i czekałem do końca, aż projektant powie wykonawcy: proszę pana, pan źle wykonał zadanie, proszę wstrzymać, rozebrać, zdemontować, zrobić na nowo. I to wykonawca zrobił. I wcale nie twierdzę, panie burmistrzu, że to jest pana wina czy moja zasługa. To jest wina tych, którzy źle odczytali, którzy źle wykonali, a zasługa tych, którzy wstrzymali i naprawili. Dziękuję.
Dziękuję, proszę pan burmistrz.
No to jeszcze raz dla pełnego wyjaśnienia całości sprawy. W miejscu nie weszli na żadną prywatną posesję wykonawca, nie wszedł. Nie było tak. Tylko w miejscu, w którym miał być krawężnik, bez naszej zgody i wiedzy wykonawca, który robił przyłącze do basenu, postawił rurę gazową. I wykonawca nie miał wyjścia, tylko zaczął to układać, bo nie można według przepisów postawić na rurze gazowej krawężnika. Zaczął z tym krawężnikiem zjeżdżać w bok. I tu rzeczywiście słusznie zatrzymano budowę i nakazano przełożenie tej rury. Co się stało? To się stało i poprawił błąd ten, który, że tak powiem, ten błąd zrobił, czyli wykonawca ułożenia rury gazowej, a nie wykonawca tej drogi.
Proszę bardzo, pan radny Łobos.
Dziękuję. Ostatnie pytanie. Proszę powiedzieć konkretnie, panie burmistrzu, po jakich czynnościach, po jakich działaniach została wstrzymana ta inwestycja? Kto wstrzymał tę inwestycję? Kto kazał przerwać? I powiedzieć mi, czy ja źle odczytuję protokół kontrolny z tego dnia, który nakazuje wykonawcy przerwanie inwestycji i wyprostowanie. A jeżeli nie trzeba było tego robić, to dlaczego wyprostowano jednak tę drogę? Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Zadanie wstrzymał inspektor nadzoru i po wyjaśnieniu wszystkich z tym związanych okoliczności zostało to poprowadzone zgodnie z projektem technicznym.
Dziękuję bardzo. Nie widzę, żeby ktoś z państwa chciał zabrać w dyskusji głos, chyba że... Dziękuję, nie widzę. W takim razie przejdziemy do uchwał dotyczących absolutorium i jeszcze jednej uchwały i zrobimy przerwę. Spokojnie, będzie przerwa. Także przejdziemy teraz do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Kielce za rok 2011. Może taki króciutki jeszcze komentarz. Panie burmistrzu, ze dwa słowa. Wszyscy wiemy, czy już nie? Dobrze. W takim razie, czy ktoś z państwa radnych chce zabrać w sprawie tego projektu uchwały głos? Nie widzę. Głosujemy przez podniesienie ręki. Uchwała Rady Miejskiej w Kieczu z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu gminy Kiecz za rok 2011. Rada Miejska w Kieczu uchwala, co następuje. Paragraf 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Kiecz za rok 2011. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przypominam, głosujemy przez podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? 12 za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 2 głosy wstrzymujące. Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta. Przechodzimy do następnego projektu uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kieczu z dnia
28 czerwca 2012 roku w sprawie absolutorium dla burmistrza Kietrza. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać w tej sprawie głos? Nie widzę. Głosujemy przez podniesienie ręki. Ja przeczytam tą uchwałę. Uchwała Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie absolutorium dla burmistrza Kietrza. Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje. Paragraf 1. Po zapoznaniu się z sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Kietrz za rok 2011, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2011 rok, informacją o stanie mienia gminy, wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącej udzielenia absolutorium burmistrzowi Kietrza, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium, Rada Miejska w Kietrzu udziela burmistrzowi Kietrza absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosujemy przez podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? 11 za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 3 głosy wstrzymujące. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta.
Tak. Czeka,
7-8.
To dwie są? Nie. Podziału gminy? Nie. Nie. Proszę Państwa, w związku z tym, że Pan Starosta, jego czas jest krótki, nie chodzi mi o życie, tylko chodzi o dzisiejszy dzień. Proponuję, żebyśmy przeszli do projektu uchwały dotyczącej przystąpienia do PKS-u, przystąpienia do spółki PKS-u. Czy ktoś z Państwa radnych jest przeciwny tej mojej propozycji? Nie widzę. W związku z tym przejdziemy do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach. Kto z Państwa radnych chce zabrać w tej sprawie głos? Proszę bardzo, Pan Radny Łobos.
Dziękuję. W związku z tym, że Pan Radny Borsowski zapytał Pana Starostę w punkcie zapytania właśnie o losy PKS-u czy o stan finansowy, to ja bym prosił, żeby jednak Pan Starosta teraz przedstawił i wtedy będę wiedział, jak zagłosować. Dziękuję.
Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo, Panie Starosto.
Dziękuję bardzo. Chciałbym pogratulować Panu Burmistrzowi absolutorium, bo wiem, jak trudno realizuje się budżet i ile z tym jest kłopotu Pani Księgowej, Skarbnikowi również. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, było pytanie Pana Radnego Bosowskiego, ale zanim do tego pytania pozwolicie Państwo, że odpowiem też na dwa poprzednie pytania, bo ja muszę jeszcze jechać, daję to spotkanie na 16. Łapacz przy piaskowni, odbyło się spotkanie chyba 2 tygodnie temu, albo w tamtym tygodniu i jest już projekt i w tym roku ten łapacz będzie zrealizowany. Będą 2 samorządy i 2 podmioty działające tam na piaskowni partycypowały w kosztach budowy tego łapacza. Natomiast rzeczywiście cały czas prosimy wręcz tych, którzy tam ten piasek wydobywają, żeby ten piasek usuwali, ale z tym jest rzeczywiście wielki problem. Podcięcie gałęzi przy cmentarzu w Lubotynie, no... Będziemy starali się podciąć, tak jak mamy problem z tymi topalami, wycinali rolnicy bardzo dużo. Teraz panowie z kontroli twierdzą, że topole to bardzo dobre drzewo i mamy z tym wielki problem. Jeżeli chodzi o sytuację w Zolu w Kietrzu, Zol będzie przeniesiony do szpitala, to co mówiłem wczoraj na tej sali, a tam powstanie filia DPS-u w Kisinie. Jeżeli chodzi o termin, no troszkę to się opóźnia, no z prostej przyczyny szpital nie ma środków finansowych, żeby dokonać pełnej adaptacji pomieszczeń na Zol w szpitalu, ale powiedzmy, że już i pierwsze przetargi poszły, więc to temat ruszył, bo są projekty. Koncepcje. I to jest najważniejsze. I teraz do meritum, czyli do uchwały i do pytania Radnego Bosowskiego. Ja powiem tak, myśmy kiedyś, ja jako właściciel spółki PKS, zwróciliśmy się do poszczególnych samorządów celem przejęcia 5% udziałów. Teraz jak gdyby ta sytuacja się zmieniła. My nie zwracamy się o przejęcie 5% czy 6% udziałów, natomiast zwróciliśmy się o przystąpienie do spółki pod nazwą przecież PKS w Głubczycach spółka z o.o., żeby wprowadzić aportem na przykład autobus, bo taki jest też w użyczeniu przekazany PKS-owi i na podstawie wyceny biegłego wyjdzie, ile to jest procent, ile dana gmina, dany samorząd, w tym przypadku samorząd gminy Kiecz, przejmie udziałów PKS-u. Na dzień dzisiejszy struktura udziałów jest taka, że zdecydowanym większościowym udziałowcem jest starostwo powiatowe w Głubczycach, powiat Głubczycki. Również udziałowcem jest gmina Głubczyce, bo już taką uchwałę została podjęta. Również gmina Branice taką uchwałę już podejmuje. Szanowni Państwo, ja zdaję sobie sprawę, że sytuacja PKS-u nie jest łatwa. Kiedyś tam mi powiedziano, że przejmowaliśmy w 2010 roku udziały PKS-u, a teraz sytuacja się PKS-u pogorszyła. Pogorszyła się, bo od tego czasu, przez te dwa lata, cena paliwa wzrosła prawie o 80%. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że PKS przejeżdża około 30-40 tysięcy kilometrów dziennie, razy ilość spalanego paliwa, razy kwota paliwa, stąd spółka musi ponosić dużo większe koszty, natomiast nie może zwiększać ceny za bilety, bo nikt nie będzie jeździł. Liczba przewożonych pasażerów i tak się zmniejszyła, ponieważ gro ludzi, stopień przy tej pauperyzacji w kraju naszym, stopień motoryzacji jest bardzo, bardzo wysoki, w związku z powyższym ludzie jeżdżą samochodami. My przejmując spółkę PKS nie robiliśmy to po to, żeby mieć z tego zyski, robiliśmy to po to, żeby ta spółka funkcjonowała i żeby w miarę jak najwięcej kursów, szczególnie pomiędzy małymi miejscowościami, były wykonywane. Ja już tutaj mówiłem, że ustawa o transporcie zbiorowym, która wejdzie za dwa lata, sprawi, że każdy samorząd, chcąc, żeby na jego terenie były wykonywane pewne kursy, będzie musiał partycypować w tych kursach. Innymi słowy, będzie musiał pokrywać różnicę pomiędzy kosztami danej linii, a zyskami z biletów. I tak się już dzieje. Powiat Kluczborski, Strzelecki, Nyski i Głubczycki przejął PKS-y i w Głubczycach, w Nysie już trzy gminy dopłacają do linii. Ostatnio paczką dopłaca 50 tysięcy do jakiejś linii, która tam jest pomiędzy Nysą a miejscowościami z terenu gminy Paczków. Ale będę odpowiadał na pytania dotyczące tej kwoty, która tutaj padła, to jest około 800 tysięcy złotych. Otóż po kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w PKS-ie kontrola zarzuciła, że PKS niesłusznie otrzymał od Urzędu Marszałkowskiego za lata 2007-2010, czyli jeszcze jak była to spółka państwowa, dotację dopłaty do biletów miesięcznych. Obecnie jest kontrola Urzędu Marszałkowskiego. Prezes naszego PKS-u twierdzi, że na tych samych zasadach, na tych samych umowach, z tymi samymi działaniami funkcjonuje 90% PKS-ów. Tylko tutaj Regionalna Izba Obrachunkowa doczepiła się do jednego słowa w umowie, jaka była pomiędzy PKS-em a gminą Głubczyce, bo nie dotyczyło to ani gminy Kiecz, ani gminy Branice. Gmina Laborów to jest w ogóle inna bajka. Więc zakwestionowano te 800 tysięcy złotych i teraz jest kontrola Urzędu Marszałkowskiego i zobaczymy, co Urząd Marszałkowski na to powie. Oczywiście będzie jeszcze, jeżeli Urząd Marszałkowski potwierdzi, mam nadzieję, że nie, te jak gdyby zobowiązania RIO w stosunku do, czy PKS w stosunku do Urzędu Marszałkowskiego, to jest jeszcze droga sądowa i sprawa będzie bardzo długa. Radcy prawni i PKS-u i nasz radca prawny twierdzą, że będzie ten temat do wygrania. I tak to jest sprawa tych 800 tysięcy złotych. Natomiast dlaczego chcemy, żeby jednak gminy weszły udziałem i przejęły część udziałów PKS-u. Szanowni Państwo, ja powiedziałem, że ustawa o transporcie zbiorowym wchodzi w życie i będziemy wszyscy się z tym borykali. I łatwiej borykać się i łatwiej sobie damy radę w momencie, kiedy my będziemy mieli wpływ na to, kto wykonuje przewozy. Ja w dniu wczorajszym miałem już wizytę przewoźnika prywatnego, nie powiem jakiego, bo nie zostałem upoważniony do tego, który jest zainteresowany kupnem PKS-u w Głubczycach. Ja im powiedziałem, że absolutnie temat nie wchodzi w grę. Bo to nie jest tak, że jest dług i nagle, czy tam będzie na przykład wykonalność tych 800 tysięcy, że to będzie już koniec PKS-u. PKS ma swoją wartość, PKS ma swój potencjał i on jego można dobrze sprzedać. Z punktu widzenia samorządu powiatowego, gdybyśmy patrzyli tylko przez pryzmat pieniędzy, nie przez pryzmat mieszkańców, byśmy ogłosili sprzedaż udziału PKS-u, wzięlibyśmy kilka milionów złotych, spłacilibyśmy zadłużenie szpitala, szpital byłby bez długu, my bylibyśmy bez problemu PKS-u i wskaźniki zadłużenia z powiatu też by się poprawiły. Ale powtarzam, ale za chwilę by do nas zapukał przewoźnik prywatny, który kupił ten PKS, który powiedzmy ma dwa czy inne powiaty nad nami w kierunku północy od Głubczyc i powiedział, panie starosto, jeździmy z Głubczyc do Kiecza, koszty dzienne tych pięciu linii to jest, ja tak strzelam, od razu mówię, 10 tysięcy złotych, wpływy z biletu 5 tysięcy, proszę co miesiąc dopłatę, codziennie nam dopłatę 5 tysięcy wspólnie z samorządem gminy Kiecz. Bo jeżeli się nie zgodzi się, to my nie wykonujemy przewozów. Tak jest praktykowane, tak jest, Włodzisław tak płaci Raciborzowi. Raciborz tak jest w dobrej sytuacji, bo gmina Włodzisław bogata płaci im za każdy przewozowy, za każdy kurs. I do tego nie chcemy dopuścić. Chcemy, żeby ta firma dalej funkcjonowała i żebyśmy my wszyscy mieli na to wpływ. W firmie powiem tak, rok ubiegły został zakończony, od razu, bo na pewno takie pytania będą. Rok ubiegły został zakończony stratą około 250 tysięcy. Zrobiliśmy restrukturyzację. Dzisiaj prezes spółki mówi, że rok za późno, chociaż my jako właściciele już domęczyliśmy od początku, że ma robić restrukturyzację. Jasne, i aspekt ludzki jest najważniejszy, ale trzeba pamiętać, że czasami warto uratować 90 miejsc pracy, poświęcając miejsc 10. Bo jeszcze wrócę do tego, co wczoraj mi ta osoba tej firmy, która by chciała ewentualnie przejąć PKS, że ich głównie interesują linie pasażerskie. Ona nic nie mówiła o ludziach, o pracownikach. Ich interesują linie pasażerskie. Bo to na to można robić biznes nie tylko z biletów, ale z dopłat właśnie od poszczególnych samorządów. A więc wracając, strata to 250 tysięcy. W tym roku po restrukturyzacjach, kiedy zatrudnienie spadło o około 12%, z tym, że większość z osób poszła na świadczenia przedemerytalne, czyli niby zwolnienia, także ktoś znalazł się na bloku, za pierwsze 4 miesiące spółka ma zysk 218 tysięcy złotych. To nie jest dużo, to jest dalej mało, ale też trzeba pamiętać, że były odprawy płacone w styczniu, w lutym tym ludziom, którzy odchodzili, bo miesiąc wakacyjny, czyli lipiec, dzisiaj ten jest dla tej firmy bardzo zły, bo nie ma przewozów, nie ma biletów miesięcznych, nie ma przewozów uczniów do szkół gimnazjalnych. I tak jak mówię, dlatego wystąpiliśmy do poszczególnych samorządów, żeby aportem coś wniosły do PKS-u i żeby procentowo otrzymać ilość udziałów. Jest to praktykowane w powiecie kluczborskim. Poza jedną gminą wszystkie już weszły aportem i jest też jeden plus, że można bezprzetargowo, oczywiście w wyniku negocjacji, można robić dowóz młodzieży do szkół i tak na marginesie, gdyby ten jeden monopolista się pojawił tylko na tych trzech naszych powiatach, to na pewno do przetargu nikt inny nie stanie i zobaczylibyśmy wtedy, po ile będzie cena dowozu za jeden kilometr. Jeżeli są pytania, będę potrafił odpowiedzieć, to bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Bosowski.
Dziękuję bardzo, panie starosto, za prawie w pełni satysfakcjonującą mnie odpowiedź, ale mam jedno takie bardzo proste, krótkie pytanie. Ile będzie kosztować gminę Kiecz to, że przystąpi do spółki PKS teraz i w najbliższej przyszłości?
Według mojego stanu wiedzy nic, ponieważ będzie to aport. Będzie różnica taka, że autobus, który ten gimbus tak zwany jest przekazany w użyczenie, stanie się własnością PKS-u w Głubczycach. Natomiast zgodnie z kodeksem spółek prawa handlowego, nawet jeżeli spółka przynosi straty, nawet gdyby ogłoszono upadłość, to szanowni państwo, nigdy wartość czy zadłużenie nie przekroczy wartości spółki. Jak mówię, ta spółka ma wartość w postaci terenów i budynków w Głogówku. Jak jeździcie po lewej stronie, to wszystko to jest PKS. Właścicielem jest PKS. Ma 3,5 hektara terenu zajezdnię i to na ten budynek, na stację paliw, która na dzień dzisiejszy z Lokowym Kąskim, powiem szczerze, że ona jak gdyby ratuje sytuację, funkcjonowanie PKS-u, ma też wartość w postaci autobusów. A więc nic by nie kosztowała w tej sytuacji, o której mówimy. Chyba, że rzeczywiście dojdzie to do tego, o czym mówiłem, że jeżeli będą dane kursy gdzieś tam mają funkcjonować, no to będzie trzeba dopłacać, ale to nie tylko gmina Kieszko i powiat i każda z gmin, która będzie chciała, żeby te autobusy jeździły, bo tak jak każdy, zresztą PKS też ma się tym kierować, bo to jest spółka prawa handlowego, ma liczyć koszty do przychodów. Nie może być tak, że oni sobie będą jeździli strzelam na trasie Lubotyn, Dzierżysław, w innej miejscowości nie wymieniać 100 razy i z tego tytułu codziennie będzie strata 100 tysięcy, prawda? No nie mogą tego robić, oni muszą jeździć tam, gdzie mają zysk, a jeżeli gdzieś jest strata, to po prostu trzeba tę stratę pokryć, bo to jest, jak mówię, spółka prawa handlowego, a za straty odpowiada zarząd i rada nadzorcza. Tak to wynika z prawa.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, jeszcze pan radny Bosowski.
Dziękuję bardzo. Panie starosto, o ile dobrze zrozumiałem, nieważne czy gmina przystąpi do spółki PKS, czy nie przystąpi, jeżeli będą kursy, które przynoszą straty, to i tak gmina będzie musiała dopłacać. Tak dobrze pana zrozumiałem?
Nie, źle pan zrozumiał. Przykro, ale tak nie mówiłem. Mówiłem w sposób następujący, że jeżeli gmina będzie miała udziały, to przedstawiciel gminy będzie miał udział w zgromadzeniu wspólników. Będzie mógł wspólnie kreować politykę PKS-u. I jeżeli PKS będzie miał przychody na przykład z dowozu młodzieży, to wtedy pewne kursy nierentowne może zachować i będzie zachowywał. Natomiast mówię, że ustawa, która wchodzi o transporcie zbiorowym, będzie pozwalała przewoźnikowi stosować takie, a nie inne metody. Jeżeli to będzie nasza spółka, gdzie gminy i samorząd powiatowy będzie miał udział, to wspólnie będziemy kreowali politykę tej spółki. Natomiast jeżeli będzie to przewoźnik prywatny, to każdy z nas, szanowni państwo, jak coś wykonuje, to nie będzie dopłacał. Filantropii nie ma. To on od razu będzie tym się kierował, żeby mieć zysk na każdej linii i wtedy założę się o duże pieniądze, że w każdym jednym samorządzie, jeżeli kiedy tą linię, mieszkańcy przyjdą i każdy samorząd dołoży pieniądze do funkcjonowania tejże linii. I tego chcemy uniknąć, żeby to nie było takie czysto, żeby każdą linię liczyć, przeliczać i likwidować, jeżeli nie. Nam chodzi o to, żeby były przychody PKS-u z innych działalności. My oddaliśmy do tego akcję Zima, żeby były przychody z innej działalności, żeby pewne kursy, które są na pewno nierentowne, dalej funkcjonowały. I o to nam tego chodzi.
Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Przejdziemy w takim razie do głosowania. Dziękuję panie starosto. Głosujemy przez podniesienie ręki. Uchwała Rady Miejskiej w Kieczu z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przystąpienia do spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach, spółka z o.o. oraz wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej objęcia udziału w kapitale zakładowym spółki. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? 7 za. Kto jest przeciw? 4 przeciw. Kto się wstrzymał? 3 wstrzymujące. Suma się zgadza. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Ogłaszam 16 minut przerwy.